Rozdział 22. Stare miejsca, nowi ludzie. Steerforth i ja zabawiliśmy 2 tygodnie w tamtej okolicy. Byliśmy prawie ciągle razem. Czasem tylko rozstawaliśmy się na kilka godzin. Steerforth bowiem był zawołanym żeglarzem, ja zaś nie smakowałem zbytnio w tego rodzaju rozrywkach. Toteż gdy przyjaciel mój puszczał się w towarzystwie pana Peggotty na morze, pozostawałem zwykle na lądzie. Korzystanie z pokoiku u Peggotty krępowało mnie nieco. Wiedząc, jak dalece przez dzień cały jest zajęta doglądaniem chorego męża, wracałem wcześniej wieczorem, gdy Steerforth, będąc panem swego czasu, niczym się nie krępował. Dowiedziałem się też, że gdym już spał w najlepsze, on podejmował rybaków w ulubionej winiarni pana Peggotty pod dobrą chęcią lub w rybackim odzieniu spędzał całe księżycowe noce na morzu. Wiedziałem, że jego żywa, gorąca natura potrzebuje rozrywek i niebezpieczeństw i postępowanie jego wcale mnie nie dziwiło. Rozstawaliśmy się i z tego jeszcze powodu, że Steerfortha nie mogły pociągać, tak jak mnie, wycieczki do Blunderstone. To też czasem żegnaliśmy się po wczesnym śniadaniu, a schodzili dopiero późno, na obiad. Nie miałem pojęcia, co robił, czym się wówczas zajmował. Wiedziałem tylko, że znany był i lubiany przez wszystkich, a posiadał dar szczególny wynajdywania rozrywek i zajęcia nawet tam, gdzie inny na jego miejscu nic by nie znalazł. Co do mnie, przebiegając drogę do Blunderstone, przeżywałem w pamięci każdy dzień z przeszłości i to mi wypełniało myśl i serce. Przypominało mi się każde niegdyś tu przeżyte wrażenie. Nad mogiłą pod drzewami, gdzie spoczywali moi rodzice, zamienioną przez Peggotty w kwietnik, na którą, gdy była tylko jeszcze miejscem wiecznego spoczynku mego ojca, spoglądałem z takim żalem i którą widział otwartą na przyjęcie zwłok mojej pięknej, kochanej matki i jej dzieciątka, długie spędzałem godziny. Leżała ona na uboczu, w rogu cmentarza. Przechodząc drogą, czytać mogłem wypisane na kamieniu nazwiska, a dzwoń kościelny zdawał się być głosem pożegnania. W godzinach tych, myśląc o nich, myślałem zarazem o tym zawsze, jakie miejsce zajmę w życiu, jakich wielkich lub dobrych dokonam czynów. Echo kroków moich nie odbijało nut innych, te tylko, jak gdybym, krocząc u boku żyjącej jeszcze matki, nadpowietrzne budował zamki. Stary dom nasz zmienił się nie do poznania. Znikły bez śladu powichrzone przez wrony dawno opuszczone gniazda, a drzewa strzyżone i ścinane utraciły dawny kształt. Ogród zdziczał. Połowa okien była zabita. Dom zamieszkany został przez jakiegoś chorego umysłowo dżentelmena i tych, co go doglądali. Chory przesiadywał zwykle w oknie mego niegdyś pokoiku i spoglądał na cmentarz. Ciekawy byłem, czy też jego myśli kreślą te same obrazy, co moje, gdy wczesnym rankiem w nocnej koszulce wyglądałem tym okienkiem, witając pasące się o wschodzie słońca trzody. Dawni nasi sąsiedzi, państwo Graper, wyjechali do południowej Ameryki, a przez podziurawiony dach ich domu deszcz padał jak przez rzeszoto. Pan Chili pożenił się powtórnie z wysoką, sucherlawą, długonosą damą i mieli dziecko, blade, z ogromną głową, szeroko rozwartymi porcelanowymi oczyma, które zdawały się być wieczyście zdziwione własnym swym przyjściem na świat. Z dziwną mieszaniną smutku i przyjemności błąkałem się po miejscach mych rodzinnych i tylko czerwono zachodzące zimowe słońce przypominało mi o powrocie. Siedząc ze Steerforthem za stołem przed wielkim ogniem, lubiłem myśleć o tych moich wycieczkach. Tegoż samego wrażenia doznawałem, chociaż w słabszym stopniu, w moim małym pokoiku pod dachem Peggotty, a przewracając karty książki z krokodylami, leżała zawsze na małym stoliczku, z wdzięcznym rozmyślałem sercem, jak dalece szczęśliwy byłem, posiadając takich przyjaciół jak Steerforth i Peggotty i zastępczynię tych, co mu tracił, w osobie wspaniałomyślnej i dobrej mej ciotki. W czasie powrotu z tych długich przechadzek najbliższa droga wiodła mnie przez brud, pomiędzy miastem a morzem, w pobliżu mieszkania pana Peggotty. Zachodziłem też tam zwykle i zwykle zastawałem Steerfortha. Wracaliśmy już potem razem w chłodne noce, kierując się drżącymi w mieście światełkami. Pewnego wieczoru, kiedy wracałem później niż zwykle, gdyż była to moja pożegnalna wycieczka do Blunderstone, mieliśmy wkrótce opuścić Yarmouth, zastałem go samotnym w domu rybaka. Siedział przed ogniem tak zamyślony, że nawet nie zauważył mego wejścia. Stanąłem tuż przy nim i patrzyłem nań długo. Ze spuszczoną brwią gubił się w myślach. A gdym położył rękę na jego ramieniu, drgnął tak gwałtownie, że mnie prawie odepchnął. Zjawiłeś się znienacka. Mruknął gniewliwie. Jak wyrzut sumienia. Musiałem cię przecie zbudzić z zamyślenia. Odrzekłem. W jakiś inny sposób mógłbym ściągnąć cię z gwiazd na ziemię. Z gwiazd. Więc skąd? Pytałem, siadając przy nim. Patrzyłem w ogień, odrzekł. Nie psujże mi tego widoku. Zauważyłem, gdyż kawałkiem drzewa poruszył gwałtownie ogień na kominku, uderzając w płonącą kłodę, od której iskry uleciały w górę. Nie dojrzałbyś tam nic, rzekł. Nie lubię szarej godziny, ani to dzień, ani noc. Wracasz tak późno. Gdzieżeś był? Żegnałem miłe mi miejsca, odrzekłem. Ja zaś tu siedziałem, mówił, rozglądając się dokoła, i rozmyślałem nad tym, że ci ludzie, tak szczęśliwi i weseli w wieczór naszego przybycia, mogą po tej tutaj pustce, sądząc, rozproszyć się i umrzeć, ulec jakiej bądź niedoli. Davidzie, czemu mnie Bóg pozbawił ojca przez te ostatnie 20 lat? Kochany przyjacielu, co ci? Z całego serca życzyłbym sobie energicznego, dobrego kierownictwa, zawołał. Gdybym sam sobą umiał lepiej kierować. Przybity był, niepodobny do siebie. Uderzyło to mnie. Wolałbym, mówił, wstając i opierając się o komin, z twarzą pochyloną nad ogniem. Wolałbym być tym biednym Pegotim lub tym cymbałem jego bratankiem niż sobą. 1000 razy bogatszym i potężniejszym i nie cierpieć tak, jakem w tej piekielnej łodzi cierpiał w ostatniej tej godzinie. Tak byłem zdziwiony tą nagłą w nim zmianą, że patrzyłem nań tylko milcząc. Stał z głową wspartą na ręku, ponury, zapatrzony w ogień. Zacząłem prosić, aby mi się zwierzył. Powiedział, co go tak zasmuciło lub dotknęło. Jeśli nie radę, to z pewnością znajdzie we mnie gotowe, żywe współczucie. Nie skończyłem jeszcze mówić, gdy się już śmiał. Z przymusem, zrazu, potem jak zwykle, wesoło i swobodnie. Nic mi już nie jest, Davy. Wszak ci już mówiłem w Londynie, że sam sobie nie umiem dotrzymywać towarzystwa. Obsiadły mnie jakieś mary, oto wszystko. Ta szara godzina, godzina duchów i bajek opowiadanych przez piastunki. Wrażenie ich sięga daleko, poza granice męskiego wieku. Zdawało mi się po prostu, że jestem złym i niegrzecznym chłopczykiem z bajki, który nic sobie z niczego nie robił i wpadł w lwią paszczę czy coś podobnego. To, co stare baby nazywają strachem, porywało mnie za włosy i przeląkłem się. Tylko tego, zawołałem. Tego tylko. To dosyć, ale minęło to już, nie czuję się w garści stracha. Tylko raz ci jeszcze powtórzę, Davidzie. Żałuję, że nie zostaję pod kierunkiem uczciwego, surowego ojca. Na wyrazistej jego twarzy nigdy przedtem nie widziałem takiego smutku, jak wtedy, gdy pochylony nad ogniem wymówił te słowa. Oto, rzekł, wyciągając ręce, jak gdyby coś odpychał. Zwodnicza Maro, precz! Ha! Znikłaś przecie. Teraz znów jestem mężem, jak mówi Macbeth. A teraz na obiad, Davy. Gdzież się oni wszyscy podzieli? Spytałem, rozglądając się po pustym domu. Bóg to raczy wiedzieć. Nie znalazłszy cię na przewozie. Wszedłem tu, a że nie było nikogo, wpadłem w zamyślenie, z któregoś mnie zbudził. Wejście pani Gamicz z koszem wyjaśniło, czemu dom pusty był przez 2 godziny. Wyszła za sprawunkami, przed wieczornym powrotem pana Pegoty, pozostawiając drzwi otwarte na wypadek nadejścia Hama lub Emilki. Steerforth, rozweseliwszy wdowę żartobliwym uściskiem i konceptem, wziął mnie pod ramię i wywiódł. I jego usposobienie, tak jak wdowy, zmieniło się korzystnie. Wesół był teraz i rozmowny. Jutro zatem, mówił, opuszczamy te miejsca. Zamykamy to cygańskie życie. Tak umówiliśmy się, odrzekłem. Miejsca w dyliżansie zamówione. Nie ma tedy rady, zaśmiał się. Zapomniałem, był prawie, że jest świat poza tym kątem. i że całego życia spędzić nie można tu, na wiosłowaniu. Szkoda, bawiło mnie to. Jak nowość, uśmiechnąłem się. Zapewne, chociaż uwaga ta brzmi nieco sarkastycznie w usteczkach mego słodkiego przyjaciela. Ano, prawda, zmienny jestem i kapryśny, wiem to, lecz cóż chcesz? Za to umiem i lubię kuć żelazo póki gorące. Mógłbym stanąć do konkursu jako pilot tych brzegów, już teraz. No, zadziwiasz samego nawet pana Peggotty. Ma mnie za wilka morskiego, co? Zaśmiał się wesoło. Za zjawisko fenomenalne w każdym razie, odrzekłem. Podziwia energię twą, zapał, wytrwałość w osiąganiu upatrzonego celu. Co do mnie, dziwię się najbardziej temu, że nie cieszysz się z tego, iż potrafisz tak stosownie wykorzystywać swoje zdolności. Cieszyć się? Dobry jesteś, odrzekł wesoło. Nie wiesz, że mnie nic zadowolić nie może? Oprócz chyba twej, Davy, szczerości i świeżości? Co do stosowności, to nie posiadłem jednak sztuki zaprzęgnięcia się do jednego z tych kół, które iksiony obracają nieustannie. Braknie mi na to systematycznych przyzwyczajeń, czy czego innego może. Mniejsza z tym. Wiesz, kupiłem tu sobie łódź. Jakiś ty dziwny. Zawołałem, zdziwiony tą wieścią. Przecież tu już nie wrócisz. To nie wiadomo, odrzekł. Miejsca te podobają mi się, bądź to bądź, i na wszelki wypadek. Kupiłem łódź, Clipper, jak ją nazywa pan Peggotty. On będzie kapitanem w czasie mojej nieobecności. Teraz rozumiem, zawołałem uszczęśliwiony. Kupiłeś niby dla siebie, w rzeczywistości zaś, aby pan Peggotty ciągnął z niego korzyści. Znając cię, powinienem był domyślić się tego od razu. Dobry, kochany, hojny Steerforcie. Zaczerwienił się. Nie ma o czym mówić, mruknął. A czy nie mówiłem? Ciągnąłem rozentuzjazmowany. Czy nie mówiłem, że żadna boleść, żadna radość tych skromnych, prostych, ubogich ludzi nie jest ci obojętna? Mówiłeś, mówiłeś. Raz już wreszcie przestań. Bojąc się rozgniewać go, przestałem, rozmyślając dalej w sercu o przymiotach mego przyjaciela. Szliśmy powoli ku miastu. Trzeba ją na nowo pomalować, mówił. Zostawię tu Littimera, żeby się tym zajął. Czy ci mówiłem, że Littimer przyjechał? Nie. Tak, przyjechał właśnie, dziś rano, z listem od mojej matki. Zauważyłem, że mówiąc to, był blady i chociaż mi patrzył spokojnie w oczy, przeląkłem się, czy czasem nie zaszło jakieś nieporozumienie pomiędzy nim a panią Steerforth, które wprawiło go w taki nastrój, w jakim go zastałem w chacie Peggotty. Nadmieniłem coś o tym. O, nie! Rzekł, potrząsając głową i uśmiechając się z lekka. Wcale nie. Tak, przyjechał Littimer. Taki jak zawsze? Spytałem. Jak zawsze. Sztywny i chłodny jak sam biegun północny. Łódź trzeba przechrzcić. Obecnie nazywa się Ptak Burzy. Fe, to mi imię. Przechrzcimy łódź naszą. Jak? Mała Emilka. Patrzył mi spokojnie w oczy. To nowe jego ustępstwo na korzyść starych moich przyjaciół rozczulało mnie nad wyraz. Musiał to zauważyć, gdyż uśmiechnął się. Powracała mu znów zwykła swoboda i humor. Ale otóż i ona wraca we własnej osobie, zawołał. A trop w trop za nią nieodstępny Ham, na honor rycerski. Ham był teraz budowniczym łodzi, gdyż wyuczył się tego rzemiosła i nabrał w nim pewnej wprawy. Odziany w bluzę robotnika nie wyglądał wykwintnie, ale poczciwie i budził zaufanie jako opiekun stąpającej u jego boku istoty. Na otwartej, uczciwej jego twarzy malowało się zadowolenie, duma i miłość. I to go upiększało w moich oczach. Patrząc na zbliżających się, myślałem, że są wcale dobraną parą. Gdyśmy się zatrzymali, aby ich powitać, Emilka podała nieśmiało z kolei mnie i przyjacielowi memu rączkę wysuniętą spod ramienia swego towarzysza. A gdyśmy odeszli, zauważyłem, że nie ujęła go znów pod ramię, tylko szła sama, zmieszana jakaś nieśmiała. Wszystko to podobało mi się nieskończenie. Przyjaciel mój zdawał się podzielać moje zdanie. Długo patrzyliśmy za nimi, aż nam znikli w słabym świetle nowiu. Nagle minęła nas, doganiając ich widocznie młoda kobieta, której z początku nie zauważyliśmy. Twarz jej uderzyła mnie niejasnym jakimś wspomnieniem. Suknie jej były lekkie, wygląd wyzywający, ale wynędzniały i ubogi. Zdawało się, że o nic i o nikogo nie dba i tylko pędzi za tym dwojgiem. W oddali pomiędzy ciemnym niebem a pustym wybrzeżem postać ta zniknęła nam z oczu. Co to za ciemny cień podąża za tym młodym dziewczęciem? Mruknął wciąż jeszcze stojąc Steerforth. Co to ma znaczyć? Przyciszony głos jego wydał mi się obcy niemal. Chcę zapewne prosić o jałmużnę, rzekłem. Żebraczka nie jest wprawdzie zjawiskiem nowym, lecz dziwne, że o tej porze i dzisiejszej nocy wcieliła się w tę właśnie postać. Czemu? Ha. Może dlatego, że mi się właśnie coś podobnego marzyło. Skąd się do diabła wzięła ta Mara? Spod tego oto węgła, rzekłem, wchodząc w ulicę obrzeżoną długim murem. Znikła, rzekł, oglądając się raz jeszcze Steerforth. Oby tak wszystko złe przepadło. A teraz na obiad. Obejrzał się jednak jeszcze raz jeden i drugi i przez resztę drogi był zamyślony. Dopiero gdyśmy zasiedli za stołem pod jarzącym światłem zapalonego kandelabru, wróciła mu zwykła swoboda humoru. Zastaliśmy Littimera. Oddziaływał na mnie tak jak zawsze. Na pytanie moje, jak się mają pani Steerforth i panna Dartle, odpowiedział mi z uszanowaniem, naturalnie, że i z godnością, że są zdrowe i pozdrawiają mnie. Tyle tylko. Lecz w samym jego głosie dźwięczało: młody jesteś. Bardzo jeszcze młody, niedoświadczony, niedopieczony. Przy końcu obiadu przystąpił bliżej, wysuwając się spoza krzesła swego pana, skąd zdawał się pilnować nas, czyli mnie raczej. Za pozwoleniem pańskim, rzekł, panna Moucher przybyła. Kto taki? Zawołał zdumiony Steerforth. Panna Moucher za pozwoleniem. Co ją tu do diabła przynieść mogło? Jest to za pozwoleniem pańskim, jak mi objaśniła, rodzinne jej miejsce i z zawodu swego zjeżdżać tu musi raz na rok. Spotkałem ją właśnie po południu na ulicy i pytała mnie, czy może mieć zaszczyt widzenia pana po obiedzie. Znasz tę olbrzymkę, Davy? Spytał mnie Steerforth. Ze wstydem, i w tym Littimer miał nade mną przewagę, wyznać musiałem, że nie miałem najlżejszego wyobrażenia o osobie panny Moucher. No, zobaczysz zatem ósmy cud świata. Littimer, wprowadzisz tu pannę Moucher, gdy się zjawi. Zaciekawiony byłem, tym bardziej, że wszelkie pytania moje Steerforth zbywał wybuchami szalonego śmiechu. Nie było rady. Musiałem pozostać w nieświadomości i oczekiwaniu, dopóki nie zdjęto obrusa i nie postawiono na stole wina. Wówczas dopiero drzwi się roztwarły i Littimer ze zwykłą sobie powagą zaanonsował: panna Moucher. Spojrzałem na drzwi i nic nie dostrzegłem. Spojrzałem raz jeszcze, sądząc, że się wreszcie ukaże zapowiedziane zjawisko. Wtem spoza kanapy stojącej przede mną wyszła karliczka. Malutka, okrąglutka, dychawiczna, z ogromną głową i twarzą, figlarnymi szarymi oczyma i tak króciutkimi, mikroskopijnymi rękami, że nie mogła chyba dosięgnąć własnego nosa. Pomiędzy brodą jej i podbródkiem ginęła wstążka kapelusza. Poza tym ani biustu, ani talii, ani bioder. Jeden klocek, zakończony zapewne parą nóg, ale tak krótkich i mikroskopijnych, że stanąwszy przy stole, nie dosięgała go brodą, a torbę, którą przyniosła ze sobą, postawiła na krześle. Dama ta, odziana swobodnie, lecz elegancko, z trudnością dosięgająca nosa wskazującym palcem, z przechyloną głową i przymkniętym okiem, wyglądała nader pociesznie. Dojrzawszy Steerfortha, wybuchła potokiem słów. Kwiatku mój, wołała mrugając do mego przyjaciela. Jakim sposobem tu się znalazłeś? O, niedobry, niegodziwy chłopcze, zawsze poza domem, na jakiejś ręcze swawoli. W czepku się urodziłeś, tak jak ja. Mógłbyś iść o zakład, 100 przeciw 5, że mnie tu nie spotkasz. Co? Prawda? A ja tymczasem wyrastam jak z ziemi, i tu, i tam, wszędzie i nigdzie, jak zaczarowane półkorony w chustce sztukmistrza. Mówiąc o chustkach do nosa i o paniach, jakąż pociechą jesteś, drogi chłopcze, dla twojej szczęśliwej matki. Mówiąc to, rozwiązała kapelusz, odrzuciła w tył wstążki i usiadła, dysząc na podnóżku przed ogniem, szukając osłony w mahoniowym stole, rzucającym cień na jej głowę. — O gwiazdy wy moje! — zawołała, opierając ręce o kolana i przypatrując mi się bystro. — Zanadto tęga jestem, panie Steerforthie. Fakt to. Po tych schodach oddechu też złapać nie mogę. Wyglądam jak pęcherz wypełniony wodą. Lecz przyznaj, że w oknie drugiego piętra wziąłbyś mnie za wcale przystojną kobiecinę. — Zawsze i wszędzie to przyznaję — upewniał Steerforth. — Gadaj zdrów! — zawołała, machając do niego chusteczką do nosa, którą wycierała spoconą twarz. — Gadaj zdrów! Na honor! Byłam w zeszłym tygodniu u Lady Mithers. To mi kobieta, a ubrana... I samego Mithersa widziałam. To mi mężczyzna, a odziany w peruce, jak Boga kocham, w peruce tak się do mnie podsiadał, że już chciałam zadzwonić. Przyjemny, przyjemny, bardzo przyjemny mężczyzna, tylko bez zasad. Rozpustnik. Co też tam pani robiła? — spytał Steerforth. Aha, rzekła, podnosząc znów rękę do oczu i rozszerzając powieki na znak porozumienia. Aha, ciekaw jesteś, czy jej dawałam receptę od wypadania włosów, czy na farbowanie? Na bielidło, czy na brwi czernienie? Aha, a czy wiesz czasem, jak się mój dziad nazywał? Nie wiem. Walker, kotku. Walker, ostatni z Walkerów, to też odziedziczyłam po nim całe państwo kruczków. Nigdy nie zdarzyło mi się spotkać nic podobnego do tej karlicy. Dziwiła mnie, wprawiała w zdumienie, miała właściwy sobie sposób mówienia i słuchania, dopominania się odpowiedzi na to, co sama mówiła, przechylania głowy i przymrużania oczu. Napatrzyć się na nią nie mogłem, w zdumieniu zapominając o grzeczności. Tymczasem przysunęła do siebie krzesło, na które wchodząc położyła przyniesioną torbę i zajęła się wydostawaniem z niej, podnosząc krótkie swe rączki, nieskończonej ilości flaszeczek, gąbek, grzebyczków, szczoteczek, kawałków flaneli, szczypczyków i nożyków, jako też innych tym podobnych narzędzi, które rozkładała na krześle. — Kto to ten, młody przyjaciel? — spytała Steerfortha. — Pan Copperfield. Życzyłby poznać panią. — Spodziewam się — rzekła, wstając z pudełkiem w ręku i zbliżając się do mnie z uśmiechem. — Świeży jak malina! Mówiąc to, wspięła się na końce palców, usiłując uszczypnąć mnie w twarz. — Istna pokusa. Lubię maliny i brzoskwinie. Miło mi poznać pana, panie Copperfield. Odpowiedziałem jej, że to ja jestem zachwycony tak miłą niespodzianką. — A, jaki uprzejmy kawaler! — zawołała, próbując zasłonić ręką twarz. Dziwnie zabawnie wyglądała jej mikroskopijna rączka przy szerokiej, wielkiej twarzy. Jakiż ten świat pełen obłudy i kłamstwa, nieprawdaż? Co pani przez to rozumie, panno Moucher? Spytał Steerforth. Ha, ha, wyborne dzieci, miłe dzieci! Zawołała karliczka, przychylając się, mrużąc oko i szukając czegoś w pudełku. Ułamek książęcego paznokcia. Patrzcie, nazywam go księciem A... B, C, bo boję się przekręcić nazwisko, w którym jak groch z kapustą znajdziecie zmieszane wszystkie litery alfabetu. Rosyjski książę jest klientem pani? Upewnić cię mogę, kotku, 2 razy na tydzień strzygę mu na rękach i nogach paznokcie. Hojnie płaci? Jak mówi, przez nos. Nie dopuściłby do siebie goli brody. A gdybyście widzieli jego wąsy, rude z przyrodzenia, a jakie czarne pod działaniem sztuki. I rączek pani, panno Moucher, skłoniła głowę. Nie ma rady. Musiał się do mnie uciec. Zwykły szuwaks, dobry był tam, w Rosji, ale nie tu. Takiego zardzewiałego księcia nie widzieliście jeszcze nigdy. Stara szpada. Ale dlaczego nazwała go pani błaznem? Zaśmiał się Steerforth. — Aj, chłopcy, wy, chłopcy! — mówiła żywo, potrząsając głową. — Wszyscyście błazny. Klnę się na ten oto ułamek książęcego paznokcia. A wiele mi ten paznokieć drzwi otwiera. Oho, więcej niż moja sztuka. Noszę się też z nim jak kot z sadłem. Najlepszy to list rekomendacyjny. Panna Moucher musi być przeciebiegłą, jeśli księciu obcina paznokcie. Pokazuję wszystkim młodym paniom i panientom. Udzielam po kawałeczku, tak jak osobliwość do albumów i prywatnych zbiorów. Ha! Na honor! Cały społeczny system, jak tam mawiają w parlamencie, jest systemem książęcego paznokcia. Skończyła, kiwając głową i usiłując skrzyżować na piersiach krótkie ramiona. Steerforth śmiał się serdecznie, ja także. Panna Mocher kiwała głową, mrużyła oko, mrugała. Tak to, tak, mówiła pocierając kolana i wstając. Ale nie w tym rzecz. Zbadamy strefę podbiegunową i skończymy z tym. Wybrała parę drobnych narzędzi, flaszeczkę jakąś i ku wielkiemu memu zdziwieniu spytała, czy stół utrzyma. Na twierdzącą odpowiedź Steerfortha przystawiła krzesło i z moją pomocą znalazła się wkrótce na stole niby na estradzie. Jeśli któryś z was dostrzeże końce moich bucików, rzekła, niech powie, a wróciwszy do domu otruje się. Nic nie widzę, upewnił Steerforth. Ani ja, dodałem. Oddycham. A teraz cip, cip, cip. Chodźcie, niech was oskubię. Odnosiło się to do Steerfortha. Posłuszny wezwaniu usiadł plecami do stołu, twarzą do mnie, powierzając jej mikroskopijnym rączkom swą głowę i włosy. Zabawnie wyglądał tak w ręku karliczki, stojącej nad nim na stole i przyglądającej się obfitym zwojom jego ciemnych włosów za pomocą szkła powiększającego, które wydobyła z kieszeni. Piękny z ciebie chłopak! Zadecydowała po dokonaniu uważnego przeglądu jego czupryny. Beze mnie jednak byłbyś w niespełna 12 miesięcy łysy jak kolano. Chwilkę, kochanku, wzmocnię ci czuprynę na jaki lat 10. Mówiąc to, moczyła strzępki flaneli w zawartości flaszeczki, z drugiej nalewała coś na szczotkę i na przemian to nacierała, to szczotkowała głowę Steerfortha, mieląc ciągle językiem. A ten Charlie Pigrave, syn księcia, znasz go pewnie? Pytała, zwracając ku sobie twarz mego przyjaciela. Tak, trochę. To mi mężczyzna, co za wąsy. Co do nóg zaś, to nikt nie może z nim rywalizować. Próbował obejść się beze mnie, gdy służył w gwardii. Wiesz, szalony. No tak mi coś wygląda. Próbował. Otóż udał się do perfumerii po flakon balsamu z Madagaskaru. On? Charlie? On sam. Naturalnie nie posiadali tam balsamu z Madagaskaru. Smaczne to? Pytał Steerforth. Smaczne. Wstydź się, żarłoku. Zawołała, klepiąc go po twarzy. To na wąsy. W sklepie była kobieta, nie młoda. Jako żywo nie słyszała o niczym podobnym. Z przeproszeniem pana, mówi, czy to róż? Róż, na co mi róż? Woła Charlie. Z przeproszeniem, bez obrazy. Tak różnymi nazwami obdarzają te przedmioty kupujący, żem przypuszczała... A teraz, kotku, ciągnęła, szczotkując z zapałem włosy Steerfortha. Mnie samej zdarza się czasem mniej więcej... Przepraszam, kochanku, to przez nieuwagę. Co takiego? Z różem? Zmieszać jedno z drugim, odrzekła, dotykając palcem nosa. Poznanie wszelkich tajemnic prowadzi do pożądanych rezultatów. I u mnie różne bywają nazwy. Pewna wdowa nazywa róż maścią do ust, inna rękawiczkami, inna krochmalem do kołnierzyka, inna jeszcze wachlarzem. A ja na to wszystko zgadzam się i służę każdej tym, czego potrzebuje, niby nic, niby ani się domyślając, o co idzie. Wierzą, zdaje im się, że mają głupią przed sobą, a czasem pytają nawet, jak wyglądam, czy nie jestem za blada? Pociecha, mówię wam, pociecha. Nie zapomnę nigdy karlicy stojącej na stole, śmiejącej się, szczotkującej kędziory Steerfortha i mrugającej na mnie. Ale, rzekła, tutaj na takie rzeczy nie ma wielkiego popytu. To też ruszam w drogę. Zresztą, odkąd tu jestem, nie widziałam pięknej kobiety. Czy być może? Upewniam, ani nawet doprawdy cienia pięknej kobiety. Ha! A może my, Davy, moglibyśmy pokazać jedną z ciała i kości? Jak sądzisz, Davy? Mrugnął na mnie. Oczywiście, odrzekłem. Aha! Zawołała karlica, patrząc na mnie, a potem zwracając znów ku sobie mikroskopijnymi swymi dłońmi twarz Steerfortha. Nie doczekawszy się odpowiedzi, szczotkowała z uprzednim animuszem głowę mego przyjaciela, mrużąc jedno oko, a drugim strzelając w sufit. — Pańska siostra, panie Copperfield. — Co? — spytała po chwili. — Nie, bynajmniej — uprzedził mnie Steerforth. — Owszem, pan Copperfield był, jeśli się nie mylę, pierwszym jej wielbicielem. Był i już nie jest. Co za wietrznik, patrzcie. Lubi obrywać kwiatki, co? Na imię jej Poli, co? Zawołała, zwracając się do mnie tak nagle i z tak przenikliwym spojrzeniem, żem się zmieszał. Nie, nie Poli, odrzekłem. Na imię jej Emilia. Aha, zawołała, nie spuszczając ze mnie oka. Jaka ze mnie grzechotka, jaka trzpiotka. W głosie jej i spojrzeniu było coś, co mnie raziło nieprzyjemnie. Odezwałem się zatem z powagą, której dotąd żaden z nas nie przybierał. Równie cnotliwa jak piękna, zresztą zaręczona z najpoczciwszym pod słońcem, z tej samej, co ona, sfery człowiekiem. Szanuję o tyle jej rozsądek, o ile uwielbiam wdzięki. Wybornie, zawołał Steerforth. Ho, ho. A teraz ja uzupełnię udzielone pannie Moucher wiadomości, nie pozostawiając nic niepewnym domysłom. Osoba, o której mówimy, jest z zawodu szwaczką. Pracuje u Omer i Joram, krawca, tapicera i tak dalej, w tym oto sławetnym mieście. Proszę uważać. Omer i Joram. Zaręczona ze swym stryjecznym czy wujecznym bratem. Narzeczonemu na imię Ham, Peggotty na nazwisko, zawód, budowniczy barek i łodzi, w tym też oto sławetnym grodzie. Mieszka przy wuju, nieznanym mi z imienia, nazwiskiem Peggotty, żeglarzu i rybaku z zawodu, też tu, w sławetnym tym grodzie. Najpiękniejsza to i uroku pełna istotka. Na równi z moim tu obecnym przyjacielem zachwycam się nią niezmiernie. I gdybym się nie bał narazić temu oto memu przyjacielowi, mającemu odmienną opinię, powiedziałbym, że zdaniem moim narzeczony nie jest wart narzeczonej. Szkoda jej dla niego. Mogłaby zrobić świetniejszą karierę, urodziła się bowiem na damę. Panna Moucher uważnie słuchała słów tych, mówionych pomału, z naciskiem. Słuchając, głowę miała przechyloną i oko przymknięte. Gdy skończył, wybuchła nowym potokiem słów. A tak, tak, to i wszystko, wołała, obcinając mu bok obrody z niesłychaną zręcznością. Dobrze, bardzo dobrze. Cała historia z niezbędnym zakończeniem. Pobrali się i żyli długie lata. No ślicznie. Zachwycam się, bo jest ładna, lecz gniewam się na bo zaręczona. Ślicznie, ślicznie. Znam już ją najzupełniej. Piękna, na imię jej Emilia. Tu mieszka, czy tak? Panie Copperfield, jaka ze mnie trzpiotka. I patrząc na mnie wesoło i przebiegle, ciągnęła dalej. No, masz talent nie lada, Steerforthie. Mowa twoja obchodzi się bez przecinków i kropek. Zrozumiałam cię, kotku. Czy słyszysz? Zrozumiałam. A teraz z Bogiem, kochanku. Kolej na pana Copperfielda. Cóż, Davy? Pytał Steerforth, wstając. Chcesz być upiększony? Dziękuję pani, nie dzisiaj, odrzekłem. Nie wymawiaj się, kotku. Upewniała, przypatrując mi się z miną znawczyni. Wyraźniejsze brwi nie zaszkodzą. Dziękuję pani, powtórzyłem. Innym razem. Tylko chwilkę, nalegała. Wystarczy na całe 2 tygodnie. Nie, dziękuję pani, nie teraz. No, tak troszeczkę, co? Nie? Złażę z rusztowania. Chyba ten wąsik. Co? Zarumieniłem się. Była to bowiem słaba moja strona. Panna Moucher, przekonawszy się, że nie byłem w usposobieniu i że mnie nie skusi flaszeczką, którą podnosiła, przypatrując się dla większej zapewne zachęty jej zawartości, zgodziła się odroczyć usługi swe i prosiła o zdjęcie jej ze stołu. Z naszą pomocą znalazła się wkrótce na podłodze i żywo zaczęła wiązać pod brodą wstążki od kapelusza. — A honorarium? — spytał Steerforth. — 5 klapsaczy. — Co? — Psie pieniądze, prawda, kotki wy moje? — zawołała. Jaka ze mnie trzpiotka, panie Copperfield! Protestowałem, gdyż tak grzeczność nakazywała, w duszy przyznając jej najzupełniejszą rację. Porwała podane sobie 2 półkorony, na kształt chochlika zadzwoniła nimi w głębi kieszeni. To skarbonka, zawołała, zbierając swoje pieniądze. Czy wszystkie są graty? Zdaje się, że wszystkie. Nie chcę być podobna do tego oblubieńca, co jadąc do ślubu zapomniał tylko o oblubienicy. Ha, ha, głupiec, ale zabawny. A teraz przyszła rozstania pora. Nie płaczcie, kotki wy moje. Przenieście mężnie cios tak okrutny. Żegnam pana, panie Copperfield. Strzeż się, strzeż, młodzieńcze. Ha, ale szterkotka ze mnie. Wasza to wina, bezecniki. No... Przebaczam wam i żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Mówiąc tak, z torbą zawieszoną na ramieniu, pobrzękując nią, potoczyła się na krótkich i zapewne jak u kaczki wykrzywionych nóżkach ku drzwiom. Na progu zatrzymała się, jeszcze pytając, czy ma zostawić nam na pamiątkę pukiel włosów. Trzpiotka ze mnie, dodała znikając i pogroziła nam na pożegnanie swą mikroskopijną rączką. Po wyjściu jej Steerford wybuchnął głośnym i tak szczerym śmiechem, że mu równie szczerze wtórował, chociaż sam nie śmiałbym się może. Naśmiawszy się do woli, mówił mi, że panna Moucher ma rozległe stosunki i przeróżne oddaje ludziom usługi. Wielu widzi w niej z pewnością tylko dziwoląga i potwora, lecz ona sprytna jest, roztropna, czynna. Mówił mi, że wszystko, co opowiadała, prawdą jest, że jej wszędzie pełno, w Londynie i na prowincji, że rozległą ma klientelę i możnych znajomych. Spytałem go o jej usposobienie i charakter. Czy złośliwa tylko jest, czy też zdolna pokochać to, co jest dobre i szlachetne? Nie otrzymawszy odpowiedzi i widząc, że jest roztargniony, zaniechałem dalszych w tej sprawie pytań. Natomiast Steerford opowiadał mi wiele o jej zręczności, zawodzie, korzyściach. Miała sławę doskonałej fryzjerki. Przez cały chyba wieczór była tematem naszej rozmowy i nawet rozchodząc się na noc, Steerford cytował jeszcze jakieś jej koncepty. Wracając do domu, zdziwiony byłem, zastawszy przed drzwiami Hama, który oznajmił mi, że Emilka jest wewnątrz. Spytałem go, dlaczego i on nie wszedł. Bo, rzekł zmieszany, Emilka ma tam z kimś coś do pomówienia. Tym bardziej, zauważyłem, powinien byś znajdować się wówczas z nią razem. Tak, niby to tak na ogół, odrzekł głos zniżając i z niezwykłą powagą. Ale tym razem idzie o młodą kobietę, którą Emilka znała dawniej, a nie powinna znać już teraz. Słowa te rzuciły nagle światło na postać dojrzaną na ulicy przed kilkoma godzinami. Nieszczęsna to istota, ciągnął Ham. Ciągle włóczy się po mieście, a ludzie stronią od niej jak od zarazy. Zdaje mi się, że ją dziś wieczorem spotkałem tam na nabrzeżu. Doganiała nas, prawda? Nie zbliżyła się wówczas i tylko potem, kiedyśmy zapalili światło w domu, posłyszałem, jak ktoś pod oknem Emilki jęczy: Emilko, Emilko, na rany Chrystusa zmiłuj się nade mną. Niedawno jeszcze podobna do ciebie byłam. Wzruszające to zaklęcia, paniczu Davy. Prawda, odrzekłem. I cóż na to Emilka? Emilka mówiła: Marto, ty to, ty, Marto. Obie pracowały razem u pana Omera. Przypominam ją teraz sobie, zawołałem. Była to jedna z dwóch szwaczek, które widziałem u krawca za pierwszej mej bytności. Pamiętacie? Marta Endel, potwierdził Ham. O lat kilka starsza od Emilki, szkolna jej koleżanka. Nie znałem jej nazwiska. Cóż dalej? Otóż wzdychała, aż się serce ściskało. Emilko, Emilko, nie odwracaj się ode mnie. Wszak niegdyś byłam taka jak ty. Chciała mówić z Emilką, a że to było niemożliwe tam w domu, bo stryj... Ano tak, paniczu, dobry on jest, ludzki, miłosierny, ale nie zniósłby, nie zniósł nigdy, za żadne nie pozwoliłby skarby, aby się tamta zbliżyła do naszej Emilki. Czułem, że mówił prawdę. Sam to wiedziałem. Zatem Emilka napisała na papierku i podała jej przez okienko: pójdź do ciotki, pokaż jej to, zrobi to ona dla mnie i pozwoli ci się ogrzać u swego ogniska. A gdy wuj wyjdzie, ja też tam przyjdę. Tak mi opowiedziała, prosząc, abym tu ją przywiódł. Powtarzam dosłownie, jak mi mówiła. Cóż miałem począć? Może to niepotrzebne, ale jak tu jej odmówić, gdy ma łzy w oczach? Założył rękę na kamizelkę i wyjął małą sakiewkę. A jeśli... Mówił z uszanowaniem, kładąc ową sakiewkę na szerokiej swej dłoni. Niepodobna mi odmówić jej, gdy ma łzy w oczach. Jakże odmawiać, gdy powierza mej pieczy skarb ten swój? A wiem, na co to tu przyniosła. Niebogata ta moja kochana Emilka. Ścisnąłem mu gorąco rękę i przez kilka chwil chodziliśmy razem milcząc. Wkrótce drzwi się otworzyły i Peggotty skinęła na Hama. Chciałem przejść do mego pokoju niewidziany, lecz było to niepodobieństwem. Pokój był tuż przy kuchni i skoro tylko drzwi otworzyłem, znalazłem się wśród całego towarzystwa. Dziewczyna, ta sama, którąśmy spotkali na piaskach wybrzeża, siedziała na ziemi przed kominem z głową opartą o krzesło. Wyobraziłem sobie, że na krześle tym przed chwilą siedzieć musiała Emilka, trzymając na kolanach głowę nieszczęsnej. Nie mogłem się jej dobrze przypatrzyć, gdyż potargane włosy pokrywały jej twarz. Wydała mi się tylko młoda i przystojna. Peggotty była zapłakana, podobnie jak Emilka. Nikt nie przemówił ani słowa, tylko w ciszy rozlegało się tik-tak ściennego zegara. Pierwsza przemówiła Emilka, zwracając się do Hama. Marta chce wyjechać do Londynu, rzekła. Czemu do Londynu? Spytał rybak. Stał pomiędzy dwiema kobietami, patrząc na siedzącą na ziemi dziewczynę ze współczuciem i niezadowoleniem zarazem, że samą swą obecnością obraża już jego ukochaną. Pamiętam dobrze całą tę scenę. Oboje mówili głosem przyciszonym i jak gdyby czuli na piersiach ogromny ciężar. Lepiej tam niż gdzie indziej, odezwał się głos trzeci, Marty, która pozostała nieruchoma. Nikt mnie tam nie zna, tu znają wszyscy. Co ona tam pocznie? Pytał Ham. Podniosła głowę i spojrzała nań ponuro, a potem znów spuszczając głowę porwała się za szyję, jak gdyby udusić się chciała w przystępie szaleństwa czy rozpaczy. Postara się żyć uczciwie. Ozwała się Emilka. Nie słyszałeś jej zapewnień? Prawda, ciociu? Prawda? Peggotty ze współczuciem potrząsnęła potakująco głową. Postaram się, jeśli mi dopomożecie, rzekła Marta. Gorzej już niż tu żyć nie mogę, a może będę żyć lepiej. Och, ciągnęła drżąc na całym ciele, wyrwijcie mnie z tego piekła, z tych ulic, gdzie mnie każdy zna od urodzenia. Emilka wyciągnęła dłoń do narzeczonego. Zauważyłem, że oddał jej coś. I odeszła, sądząc, że ma swą sakiewkę, lecz spostrzegłszy pomyłkę, zwróciła się pytająco do stojącego przy mnie Hama. Twoje to, twoje, Emilko, mówił szybko przyciszonym głosem. Wszystko, co moje, twoje. Nic mi niepotrzebne, tylko dla ciebie. Łzy nabiegły jej do oczu. Zwróciła się milcząc do Marty. Nie wiem, co jej dała. Widziałem, jak nachylona nad nią wsuwała jej w zanadrze pieniądze, pytając szeptem, czy wystarczy. Więcej niż potrzeba, mówiła tamta, całując jej ręce. Wstała, otuliła się w chustkę i płacząc w głos, wyszła za drzwi. Na progu zatrzymała się, jak gdyby czegoś zapomniała i chciała wrócić, lecz żadne słowo z ust jej nie wyszło. Zaszlochała głośniej i wybiegła na ulicę. Gdy drzwi się zamknęły, Emilka popatrzyła z kolei na nas i kryjąc twarz w dłoniach, rozpłakała się. Emilko, kochanko, uspokajał ją narzeczony, potrząsając łagodnie za ramię. Och, Ham, zawołała szlochając. Nie zasługuję na tyle dobroci, przywiązania. Nie umiem być tak wdzięczna, jak być powinnam. Umiesz, wiem to, upewniał ją Ham. Nie, nie, nie. Szlochała, trzęsąc główką. Niewdzięczna, niedobra ze mnie dziewczyna. Płakała, jak gdyby jej serce pękało z żalu. Nadużywam twego przywiązania. Nie zasługuję na nie, szlochała. Nie jestem tym, czym być powinnam. Ty to co innego. Tyś zawsze dobry. Ja powinnam myśleć tylko o tym, aby cię uszczęśliwić. Ależ uszczęśliwiasz mnie, twierdził Ham. Moje szczęście to patrzeć na ciebie, myśleć o tobie. Ale to nie dość, nie dość. To właśnie dlatego, żeś ty taki dobry, a ja na to nie zasługuję. Szczęśliwiej byłoby dla ciebie, jeśli byś kochał inną, lepszą ode mnie dziewczynę, przywiązaną do ciebie i nie tak, jak ja, próżną i zmienną. Biedaczko ty moja, gołąbko złota, skarżył się Ham z cicha. Ta Marta wzruszyła cię tak, rozdrażniła. Ciociu, łukała Emilka, ciociu, chodź tu bliżej. Niech położę głowę na twym ramieniu. Tak mi smutno, tak gorzko. O, wiem ja, wiem, że nie jestem tym, czym być powinnam. Peggotty przysunęła krzesło. Posadziła na nim Emilkę, objęła ją czule za szyję, patrząc jej w oczy. Ratuj mnie, ciociu, błagała ta ostatnia. Ham, kochanku, ratuj. Davy, przez pamięć dawnych czasów, ratujcie, pomóżcie. Chcę się poprawić, być lepsza, wdzięczniejsza. Co to za szczęście być żoną takiego poczciwego człowieka i wieść życie ciche, spokojne. Oj, serce, biedne ty moje serce. Opuściła głowę na łono starej mej piastunki i w żalu swym na poły kobiecym, dziecięcym na poły. Takie w istocie było dotąd całe jej zachowanie, z czym jej zresztą bardzo było do twarzy. Płakała długo i rzewnie. Dobra Peggotty uspokajała ją, jak się uspokaja dziecko, pieszcząc, gderając, żartując na przemian. Stopniowo uspokajała się. Podniosła głowę, zaczęła odpowiadać nam. Wkrótce uśmiech zjawił się na jej ustach. Siedziała zawstydzona, a Peggotty poprawiała jej włosy. Ocierała łzawe jeszcze oczy, aby się wuj nie przestraszył, gdy wracając do domu, ujrzy ją zapłakaną. Wieczoru tego dostrzegłem to, czego przedtem nie dostrzegł był jeszcze. Dostrzegłem, jak pocałowała szczerze w twarz przyszłego swego męża, tuląc się do silnych jego ramion. A gdy odchodzili w srebrnym świetle miesiąca, porównałem odejście ich z odejściem Marty. Emilka obiema rączkami zawisła u ramienia narzeczonego.